Imię Jezus najpiękniejsze. Zgadzamy się z tym, bracia i siostry? Nie ma innego imienia danego ludziom na niebie i na ziemi i pod ziemią, przez które mogliby być zbawieni, jak właśnie to cudowne imię Jezus. Chciałbym dzisiaj mówić na temat tego imienia, a też jednocześnie zaprosić na następną niedzielę. Będziemy mieli szczególnego gościa wśród nas. Będzie brat Marek Tomczyński, który wiele lat prowadził ośrodek odwykowy w Janowicach Wielki, był tam pastorem. Jest na wczasach tutaj w Kołobrzegu i odwiedzi nasz zbór, obiecał, że odwiedzi nasz zbór i ja z tą radością go też zapraszam. Usługiwał kiedyś u nas na ewangelizacji. Bardzo dynamiczny mówca, świetny mówca, także serdecznie zapraszam na jutrzejsze nabożeństwo. Bracia i siostry, na niedzielne nabożeństwo. Bracia i siostry, przeżyliśmy wspaniały, wielki tydzień modlitwy. Mówiłem o tym ostatniej niedzieli, kiedy każdego dnia mogliśmy zgromadzać się i mówić o tym imieniu Jezus. To dziwne, że Pan Jezus tak w różnoraki sposób i wiele razy używał tego słowa jam jest i jest. Jeśli sobie przypominamy, to rzeczywiście w pierwszym wieczorze naszego tygodnia modlitwy mówiliśmy o Jezusie, który powiada, ja jestem światłością świata. Ja jestem światłością świata. W drugim dniu z kolei Pan Jezus przedstawił nam się jako krzew winny. Jam jest krzew winny, tak? A wy latoroślami. W trzecim dniu brat mówił nam o tym, że Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem i drzwiami dla owiec. Jak to dobrze wiedzieć, że mamy takiego pasterza, Jezusa Chrystusa, który wiedzie swoje owieczki na pasze zielone i do wód spokojnych. W czwartek brat mówił nam o tym, że Jezus jest chlebem życia. Tym chlebem, którego spożywamy każdego dnia i którym karmimy się również w naszych niedzielnych nabożeństwach. W sobotę, w ostatnim dniu, brat Daniel mówił na temat jam jest zmartwychwstanie i życie. W niedzielę zamknęliśmy ten temat, przypominając również inne słowa z tego siedmiorakiego przedstawienia się Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus powiada, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chciałbym dzisiaj poprowadzić nas w tym jeszcze dalszym temacie, abyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na to wielkie nazwanie Jezusa, jak sam siebie nazywa, kiedy przedstawia siebie jam jest, jam jest. Pamiętamy pewnie, że kiedy Mojżesz przy gorącym krzaku pytał Boga o imię, przyszedł i pytał Boga, Boże, kto Ty jesteś? Kto Ty jesteś, z którym rozmawiasz i który posyłasz mnie do Faraona? Bóg wtedy rzekł do Mojżesza takie słowa. Pozwólcie, że je przytoczę. Zapisane one są w Księdze Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 14 i 15 werset. Bóg powiada, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich. Jestem. Jestem posłał mnie do was i mówi dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, jest Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Bóg przedstawia się dość dziwnym imieniem. Po prostu powiada jestem. Takie hebrajskie słowo, jestem, który jestem, echej, asher, echej. To znaczy, nie mam początku, nie mam też końca, po prostu jestem. Grecka forma tego imienia brzmi ego, eimi. Warto to zapamiętać, ego, eimi. Jezus w ten sposób się przedstawia. Z kolei na górze Synaj, gdy Mojżesz otrzymał 10 przykazań, Bóg przedstawia się i powiada, ja jestem Jahwe. Twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. To imię w formie tetragramu, jak wiemy, JHWH, występuje w Biblii prawie że 7000 razy. Dokładnie 6828 razy. Ktoś zadał sobie ten trud, aby to przeliczyć. A więc to imię, ten tetragram JHWH występuje aż tyle razy w Słowie Bożym. Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, a mówił nam o tym po raz pierwszy, jak tutaj byli bracia olszewscy, mówili nam o tym, że Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył i dał w dziedziczne posiadanie ziemię izraelską swemu narodowi, tę ziemię jako swoje arcydzieło podpisał swoim imieniem. Tak jak dzisiaj podpisuje się, tak jak dzisiaj artyści podpisują się pod swoimi obrazami. Otóż w 2007 roku pewien ortodoksyjny Żyd kupił mapę satelitarną Izraela, powiesił ją w swoim pokoju, tak jak w starożytności wisiały mapy, a więc wschód mapy znalazł się na górze, a zachód na dole. I oto dokonał niesamowitego odkrycia. To odkrycie możliwe było tylko dzięki technice zrobienia zdjęć satelitarnych. Nie wcześniej, dopiero wtedy, kiedy ta technika była znana ludziom. Otóż pomiędzy starożytną miejscowością Shilo, gdzie znajdowała się świątynia Boża z Arką Przymierza, a również starożytną miejscowością Betel, to możemy sprawdzić na tych mapach, które oznacza Dom Boży, znajduje się pasmo górskie, którego grzbiety tworzą znaki JHWH. Imię Boże. To imię, które wspomniane jest w Biblii aż tak wiele, wiele setek tysięcy razy. Ale przez szacunek dla Boga, przestrzegając trzeciego przykazania dekalogu o nienadużywaniu imienia Bożego, Żydzi nie wymawiali tego imienia, zastępując je najczęściej słowem Adonai, co znaczy Pan, albo Elohim, co znaczy Bóg. Również zamiast tetragramu JHWH używano formy, i to jest bardzo ciekawa forma, Hashem. Hashem. To znaczy wyjątkowe imię, to imię, Hashem, to imię. Po hebrajsku czasem modlili się Żydzi, kiedy powiadają Baruch Hashem, to znaczy błogosławione niech będzie imię, Hashem, imię. Gdybyśmy przeczytali to określenie, to imię, Hashem, tak jak czytają Hebrajczycy, to znaczy od prawa do lewa, to czy mamy prawdziwe znaczenie tego imienia? Nie wiem, czy nie mamy dzisiaj możliwości wyświetlić tego na naszej tablicy, ale popatrzmy, tak w pamięci, Hashem. Czy ktoś potrafi to w smak przeczytać, jak to by brzmiało? Hashem. Meszach. 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 Czyli Mesjasz. Czyli Mesjasz. I tenże Mesjasz, Zbawiciel świata, Jezus Chrystus, przyszedł na świat. Popatrzmy na to, kim On był. Kim On był, ten, który narodził się w Betlejem? Kim On był, ten, który przyszedł z nieba? Ponad 2000 lat temu, niczym nie wyróżniający się z otoczenia, przeciętny Żyd uczył i dokonywał nieprzeciętnych rzeczy. Uczył nie jak współcześni jemu uczeni w piśmie, ale jak Słowo Boże powiada, uczył jako moc mający. Swoim nauczaniem docierał do serc ludzkich, które tłumnie przybywały, aby go słuchać, aby go podziwiać. Dokonywał przy tym wiele niezwykłych cudów. Uzdrawiał, wskrzeszał zmartwych, wyganiał demony, a ponadto czynił coś, co było przynależne jedynie Bogu. Czy wiecie, co to było? Mianowicie przebaczał grzechy. Przebaczał grzechy. Kim był ten niezwykły człowiek? I to pytanie zadawali sobie otaczający go ludzie, ale to pytanie i dzisiaj stanowi dla wielu zagadkę, kim on naprawdę jest. Spójrzmy, jak Biblia opisuje tą niezwykłą postać. Chciałbym was zaprosić do dłuższego fragmentu Bożego Słowa zapisanego przez apostoła Pawła do Kolosan w pierwszym rozdziale, wersety od 15 do 23. Tam Paweł opisuje, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. I pisze o nim tak. Pierwszy Kolosan od 15 do 23. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władzy, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową Kościoła, głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnych z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Tyle Paweł mówił o Chrystusie. Bardzo piękny i ważny to fragment Bożego Słowa. Ale gdybyśmy dzisiaj na ulicy chociażby zapytali, kim był Jezus Chrystus? Jak myślimy, jakie moglibyśmy się spodziewać odpowiedzi z ust ludzi? Kim On był? Być może niektórzy powiedzieliby, no wielki jakiś nauczyciel moralności. Inny sobie przypomniał, no był cudotwórcą, którego skazali na śmierć, ale który ponoć zmartwychwstał. Inny by powiedział, czyniący tylko dobro, przyjaciel dzieci i grzeszników. Inni jeszcze z kolei by powiedzieli, narodził się w Betlejem i uczył się i uczył, że jest Synem Bożym. Inni z kolei by powiedzieliby, założyciel nowej religii, chrześcijaństwa. Bardzo różne odpowiedzi. A jaka jest twoja odpowiedź? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Zobaczmy, bracia i siostry, czy współcześni Jezusowi wiedzieli, kim On jest. Kiedy pojawił się na ziemi i kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność, czy ludzie otaczający Go wiedzieli dokładnie, kim On jest? Chciałbym, abyśmy popatrzyli na scenkę, jaka opisana jest i jaką opisują wszyscy synoptyczni ewangeliści, ale zajrzymy do Ewangelii Łukasza, do 5 rozdziału. Jeśli macie Nowy Testament, to otwórzcie 5 rozdział Ewangelii Łukasza i spójrzcie na werset 17. Tam jest powiedziane tak. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Oczywiście tym, którym była moc ku uzdrawianiu, był Pan Jezus Chrystus. Siedział teraz w domu, gdzie zgromadzili się faryzeusze i nauczyciele zakonu, a więc elita wykształconych przywódców Izraela. Dom zapełnił się ludźmi tak, że nikt już nie mógł dostać się do środka. I oto oglądamy scenę, że 4 mężczyzn dźwiga łoże z człowiekiem sparaliżowanym. Chcą dostać się do środka, ale nie mogą. Chcą postawić nieszczęśnika przed Jezusem, ale z powodu tłumu cisnącego się dookoła nie mogą się tam dostać. I wpadają na dość szalony pomysł, rozbierają powałę dachu, by na noszach spuścić chorego do środka przed samego Jezusa. Popatrzmy na werset 20. Jezus jest powiedziane, i ujrzawszy wiarę ich, Jezus, to jest o Jezusie mowa, i ujrzawszy wiarę ich, rzekł, człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Który człowiek może odpuścić komuś drugiemu jego grzechy? Owszem, gdy ktoś tam coś zawini, możemy takiemu człowiekowi przebaczyć, szczególnie wtedy, gdy o to prosi, ale czy nie wyglądałoby to wręcz śmiesznie i niedorzecznie, gdybym na przykład ja albo ty, abyś przebaczył grzech sąsiadowi, który innemu sąsiadowi wyrządziłby jakieś zło. Jakiemuś człowieku na przykład ukradziono znaczną sumę pieniędzy, a w dodatku go pobito, a my spotykamy owego złodzieja i chuligana, który wyrządził drugiemu taką krzywdę i mówimy mu, przebaczam ci. Czy mamy takie prawo? Czy to nie zakrawa na jakąś groteskę? Słusznie więc oburzyli się uczeni w piśmie i faryzeusze, powiadając o Jezusie, ten człowiek bluźni. Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie jedynie Bóg? I powiem wam coś. I mieli rację. Nigdy, grzechu drugiego człowieka nie może, człowiekowi nie może odpuścić grzechów drugi człowiek, chyba że jest Bogiem. Popatrzmy na wersety 22 i niżej. A Jezus poznał ich myśli i odpowiadając rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzecz? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. Kochani, tylko Jezus, Syn Boży, nie pytając innych o zgodę, mógł przebaczyć grzechy, jakie raniły drugiego człowieka. Zachowywał się tak, jakby był drugą stroną, do której odnoszą się owe grzechy. Niby osoba, którą wszelkie występki obrażają najbardziej. To ma sens tylko wtedy, gdy naprawdę jest Bogiem. Nie inaczej. Dobrze, zaglądnijmy teraz do rozdziału 7 tejże Ewangelii. Podobna scena, choć inny dom. Jezus jest w domu Szymona Faryzeusza. Siedzi za stołem, gdy nagle niespodziewanie do owego pomieszczenia wtargnęła pewna niewiasta. Pamiętacie tą historię, prawda? Zebrani faryzeusze z obrzydzeniem patrzą na owę nową kobietę. Wszyscy wiedzą, że jest to jawno grzesznica. Ona zaś wylewa wonny olejek na stopie Jezusa, płacze i włosami swymi ociera oraz całuje jego stopy. Co mówi Jezus? Werset 48. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. Jaka jest reakcja zebranych? Następny werset, 49. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet i grzechy odpuszcza. Ta sama reakcja ludzi wokół Jezusa, to samo pytanie. Pytanie, kim on jest? Kim on jest? Nie wiemy, kim on jest. Jezus zaś rzekł do owej niewiasty, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Tylko Bóg coś mógł takiego powiedzieć. Tylko Bóg mógł widzieć, że to jest prawda. A teraz z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, wersety 7 i 9. Inna zupełnie historia. Historia związana z tetrarką Herodem. Jest tam powiedziane, i usłyszał tetrarka Herod o wszystkim, co się działo i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został zmartwychwzbudzony, a niektórzy, że Elia się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł, Jana ja kazałem ściąć, któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy i pragnął go widzieć. Tetrarka Herod również zadaje to samo pytanie, kim on jest? Nie ma pewności. Jest pełen wątpliwości i musi polegać na opinii innych ludzi, iż być może to pojawi się Eliasz albo jakiś inny z proroków Starego Testamentu. Najbardziej jednak prześladowała go myśl, iż może to być Jan Chrzciciel, którego on przecież kazał ściąć. Kim jest ten, o którym teraz słyszy tak wielkie rzeczy? Jeśli przywódcy religijni, którzy znali Pisma, nie wiedzieli, kim on jest, czy władza świecka mogła właściwie go ocenić? Tetrarka Herod nie wiedział, z kim ma do czynienia. Bracia i siostry, dzisiaj trochę więcej czytamy Bożego Słowa, ale popatrzmy teraz na scenę, którą zapisał Marek w 4 rozdziale. Ta scena dotyczy uczniów Jezusa Chrystusa. 35 werset brzmi tak i dalej. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór. Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły im. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi tak, iż łódź się wypełniała, a on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł morzu, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Znawcy zjawisk, jakie działy się i dzieją się do tej pory na Jeziorze Galilejskim, nie są zaskoczeni sytuacją, gdy nagle spokojne wody zamieniają się w potężne fale i nastaje groźny sztorm. To zjawisko jest niemal powszechne w tamtym rejonie. Ci spośród uczniów, którzy wcześniej byli rybakami, znali te zjawiska z autopsji i nie raz przeżywali podobne trudne momenty w swoim życiu, kiedy byli na morzu. Ale ten sztorm, gdy wypłynęli wieczorem, by przeprawić się na drugą stronę jeziora, poważnie ich zaskoczył. Poważnie ich zaskoczył swoim rozmiarem. Byli pewni, że to już jest koniec ich życia. I za moment wszyscy zginą. Budzą więc nauczyciela i mówią: nauczycielu, nic to cię nie obchodzi, że my giniemy? Ale Jezus staje, gromi wicher i nakazuje morzu: uspokój się, ucisz się. I natychmiast nastaje wielka cisza. Zdumieni i zaszokowani uczniowie, zdjęci strachem, pytają jeden drugiego, werset 41, któż jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Nie mamy pojęcia, kim on naprawdę jest. Ci ludzie byli blisko Jezusa, jadali z nim, spędzali z nim noce i dnie, widzieli, jak wykonuje swoją pracę, podziwiali go. Ich obecności dokonywał wiele cudów, a jednak w tym momencie uczestniczą w wyjątkowym zdarzeniu. Siedzą w łodzi miotanej potężnymi falami, by nagle doświadczyć cudu uciszenia burzy, gdy morze stało się znów gładkie jak szklany stół. Co za wyjątkowa chwila i owe zdumienie uczniów, co powiadają, kim on jest, kim on jest. Nie wiedzieli, nie wiedzieli. Sięgnijmy teraz do Ewangelii Marka, do 6 rozdziału, werset 1. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. I szli za nim uczniowie jego. Jezus przyszedł do swojego miasta. To nie było Betlejem, gdzie się urodził, ale Nazaret, gdzie się wychowywał. Werset 2 powiada: a gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło: skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, które dokonują jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Ludzie z jego rodzinnego miasta, miasta Nazaret, również nie wiedzieli, kim on jest. Znali go jako syna Marii, czy brata Jakuba, Jozesa, Judy, Szymona. Znali jego siostry. On wychowywał się razem z nimi i wśród nich. Znali go jako pomagającego swojemu ojcu Józefowi w jego ciesielskim warsztacie. Być może niektórzy chłopcy z podwórka należeli do jego grona kolegów. Może kopali razem piłkę. Był jednym z nich. A teraz siedział w synagodze i rozwijał swoje pisma i wykazywał się ogromną mądrością. Być może wielu zadawało sobie to pytanie. Co on o sobie myśli? Kim on jest? Przecież jest jednym z nas. Znamy całą jego rodzinę. I dlatego jest powiedziane: i gorszyli się nim. A tak przy okazji, wielu żyje w przekonaniu, że Jezus nie miał braci i sióstr. Werset taki jak ten rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jezus był pierworodnym synem Marii, ale miał braci i siostry. Nie znamy imion jego sióstr, ale imiona braci są tu wymienione. Jezus miał rodzeństwo, wymieniony Jakub, brat pański, jest autorem, jak mówiliśmy, czwartek, księgi listu do Jakuba. Przy okazji też zapraszam wszystkich, którzy nie zdążyli na pierwszy wykład listu Jakuba, który został napisany właśnie przez brata Jezusa Chrystusa, Jakuba. Dość późno stał się uczniem Jezusa, ale nie dziwmy się, czy to tak łatwo uznać i zaakceptować swego rodzonego brata, gdy ten okłaża się Mesjaszem? Być może inni bracia pytali, za kogo on się uważa? Czy można wierzyć temu, który razem z nami wzrastał pod jednym dachem, a teraz dowodzi spis, że jest Synem Bożym? W przekonaniu mieszkańców Nazaretu Jezus jest cieślą, synem Marii, znają jego rodzeństwo I nic ponad to, dlatego odrzucają Jego zwiastowanie, odwracają się od Niego i gorszą się Nim. A teraz, bracia i siostry, otwórzmy 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Znamy ten rozdział. Sam Jezus chce się dowiedzieć, co o Nim ludzie mówią na ulicach. Co o Nim sądzą, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Teraz przeprowadza wywiad na swój temat. Pyta swoich naśladowców, uczniów, co mówią ludzie na Jego temat, za kogo Go uważają, a oni odpowiadają zgodnie z tym, co mogli usłyszeć na Jego temat. 13 werset. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Uczniowie powtarzają zasłyszane opinie. Ludzie są święcie przekonani, że powstałeś z martwych i jesteś bardzo wyjątkowy, powiadają do Jezusa. Uważają cię za wielkiego proroka. Nikt jednak nie wierzył, że jest Mesjaszem. Teraz Jezus zadaje im pytanie. Pyta najbliższych swoich uczniów. 15 werset. A wy za kogo mnie uważacie? Wiecie, dlaczego nie odpowiadają chórem? Bo nie byli pewni. Tylko jeden, Szymon Piotr, z natchnienia i z objawienia Bożego wyznaje, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jesteś Chrystusem, czyli Mesjaszem, tym obiecanym przez Boga Królem. Jezus odpowiada i mu rzecze, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Tak, Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego i błogosławiony jest każdy, któremu tę prawdę objawił Pan Bóg. Wiele lat po tym zdarzeniu drugi uczeń Jezusa, ten umiłowany, daje świadectwo tożsamości Chrystusa. Nikt z jego uczniów nie był tak blisko Pana jak Jan. Apostoł Jan, jako ostatni z ewangelistów, napisał swoją Ewangelię. Pisał ją pod koniec swego życia. Był to rok może 90, może 95 po Chrystusie. Napisał swoje wspomnienia, czyli swoją Ewangelię, by ludzie mogli uwierzyć, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym, Synem Boga Żywego, a wierząc mogli otrzymać życie wieczne. O tym nam mówią dwa ostatnie wersety 20 rozdziału tejże księgi. Posłuchajmy, jak one brzmi. Werset 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Kiedy Jan zaczyna pisać swoją Ewangelię, rozpoczyna ją bardzo podobnie do tego, jak rozpoczyna się cała Biblia, której pierwszy werset brzmi. Kto pamięta, jak pierwszy werset Biblii brzmi? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ale Jan sięga jeszcze dalej. Jeszcze dalej niż początek stworzenia. Jan pisze, na początku było Słowo. W zasadzie powinniśmy powiedzieć początek, który nie miał początku. Zanim cokolwiek powstało. W czasie, kiedy jeszcze nie było czasu. Nieskończoności jest Słowo. Od zawsze jest Słowo, Logos. Istniał razem z Ojcem i Duchem Świętym. Odwieczny Bóg nie miał początku. Zanim powstała materia, zanim powstał czas, zaistniał. Wtedy już jest trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. I tak przedstawia Jan Jezusa. To jest odwieczne Boże Słowo, odwieczny Boży Logos. Słowo, które nie tylko jest u Boga, ale jest Bogiem. Apostoł Jan pisze, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Jan dodaje w trzecim wersecie, wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. On, odwieczny Bóg, powołuje do istnienia rzeczy dotykiem swojej ręki, mocą swojego słowa, swoich ust. Niech się stanie, niech się stanie. Wszystko to zaplanował Ojciec, wykonał Syn, a Duch Święty nad tą mocą. Całą istniejącą materię, którą my znamy jako naszą dzisiejszą galaktykę i miliony innych poza nią, to wszystko zaistniało dzięki wspólnemu działaniu. Oto On wszystko ustanowił, wszystkiego dokonał, zanim stał się niemowlęciem w żłobie. Czwarty werset powiada, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Oto cała prawda o bóstwie Chrystusa. Nie miał urodzin, gdyż nigdy nie było takiego momentu, żeby nie istniał. Bracia i siostry, każdy z nas ma datę urodzin, zgadza się? Każdy z nas może powiedzieć, kiedy się urodził. Liczymy ją od dnia narodzin, choć w moim przekonaniu powinniśmy raczej liczyć od momentu poczęcia, bo wtedy zaczyna się nasze życie. Jeśli chodzi o Jezusa, tak się zdarzyło, że w pewnym momencie przyszedł na ziemię jako dziecko Marii Panny, ale On nigdy nie miał swego początku. Kiedy przyszedł na ziemię, przyszedł jako ktoś, kto przychodzi do swojej własności, bo przecież powiedział, wszystko jest powiedziane, wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I choć przyszedł do swojej własności, jak czytamy w Bożym Słowie, swoi Go nie przyjęli. Nie zmienia to jednak faktu, że Jezus jest Bogiem. Na początku czytaliśmy fragment z pierwszego listu do Kolosan. Zajrzymy teraz do tej księgi, do drugiego rozdziału, werset 9, który powiada tak, gdyż w Nim, o kim to mowa? O Jezusie Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Jezus jest Bogiem, obiecanym Mesjaszem. Tylko On, będąc człowiekiem, ma prawo wymówić imię Boga Jam jest. Ale takie przedstawienie siebie samego zawsze wywołało reakcję oburzenia czy też zgorszenia. W Ewangelii Jana czytamy o sporze, jaki Jezus prowadził z faryzeuszami. Ci twierdzili, że ma demona. Nie zareagowali, gdy im otwarcie powiedział, waszym ojcem jest diabeł. Wtedy nie zareagowali. Nie jest Abraham, jest diabeł. Ale gdy powiedział im słowa takie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Porwali kamienie, aby rzucić w niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł z świątyni. Skąd taka reakcja? Nie oburzyli się na to, kiedy powiedzieli, waszym ojcem jest diabeł, kiedy Jezus tak powiedział. Ale kiedy powiedział słowo, jam jest, porwali za kamienie, aby go ukamienować. Dlaczego? Dlatego, że Jezus się przedstawił. Jam jest. Świętym słowem Jahwe. Ja jestem. Również w ostatnim dniu swojego życia, tej nocy w ogrodzie Getsemane, kiedy zostaje pojmany, Pan Jezus tak opisuje, Jan tak opisuje tą sytuację. Czytam z Jana 18 rozdziału od wersetu 4. Wszystko, wiedząc wszystko, co nań przyśmiało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich, ja jestem. A stał z nim Judasz, który go wydał. A gdy więc im rzekł, jam jest, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy znowu ich zapytał, kogo szukacie? A oni odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że jam jest. Jeśli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Z jakiego powodu taka reakcja oprawców Jezusa na słowa Jezusa jam jest, cofnęli się i padli na ziemię. To greckie ego eimi oznacza bowiem imię Boga. Jestem. Pan Jezus przedstawia się świętym Bożym imieniem. Imieniem, którego Żydzi bali się wymawiać. A teraz Jezus, który przyszedł, Jezusa, którego przyszli aresztować, zdradza im swoją tożsamość. Wyraźnie mówi, kim On jest. Jest Bogiem Jahwe. I ta scena tam w ogrodzie Getsemane, kiedy ludzie cofają się i padają na ziemię, jest tylko niewielką zapowiedzią, bracia i siostry, tego dnia, gdy, jak mówi Biblia, przed Jezusem zegnie się każde kolano i każdy język będzie wyznawał, że On jest Panem. W tygodniu modlitwy słyszeliśmy Jezusa właśnie przedstawiającego się na różne sposoby. Jam jest. Czy więc nie na nowo powinniśmy zapytać siebie samych, kim On jest dla mnie, kim On jest dla mnie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Czy już, drogi przyjacielu, bracie i siostro, czy uznałeś Go swoim osobistym Zbawicielem? Czy jest tym Mesjaszem dla ciebie? Czy jest Bogiem i jest Panem? Kiedy zmartwychwstał i ukazał się uczniom swoim, a nie było Tomasza, pamiętacie, Tomasz nie chciał w to wierzyć. Ale kiedy następnej niedzieli przyszedł i Jezus objawił się mu, powiada, włóż swoje palce w moje ręce, włóż swój ręce w mój bok. Wtedy Tomasz wyznał to piękne wyznanie, które powiada, Pan mój i Bóg mój, Pan mój i Bóg mój. Czy jest Twoim Panem? Czy jest Twoim Bogiem? Czasem tak mówimy. Czasem tak po prostu, tak z przyzwyczajenia o tym mówimy. Ale jeśli to mówimy, to ma swoją wagę. To ma swój ciężar. Jeśli On jest Panem swego życia, to jesteś Mu podporządkowany. Jeśli jest Bogiem, to jest tym, któremu całkowicie ufasz w każdej sytuacji życia. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, kiedy będziemy się jeszcze modlić w czasie Wieczerzy Pańskiej, abyśmy Bogu za to dziękowali, że dał nam się poznać, że Go poznaliśmy nie tylko jako cudotwórcę, nie tylko jako deskę ostatniego ratunku, jak już nic nie pomaga, Panie Boże, ratuj. Nie tylko tego, że jest wielkim człowiekiem, ocenianym nawet przez innych jako wielki nauczyciel, ale że stał się naszym osobistym Zbawicielem, że stał się naszym Panem, że stał się naszym Bogiem. Niech Bogu będą za to dzięki. Amen.